Bracia i siostry, ostatnim razem, kiedy stałem tu na kazalnicy, przytaczałem historię starego patriarchy Jakuba, który zmęczony życiem, zupełnie wypalony, zrezygnowany, spotyka swoich 11 synów wracających z Egiptu po raz drugi, gdzie pojechali po żywność. Synowie wracają z radosną nowiną. Radosną nowiną oznajmiając ojcu swemu, iż jego umiłowany syn, Józef, żyje. Jednak, jak czytamy w Biblii, serce starego ojca nie wzruszyło się, gdyż im nie uwierzył. W życiu tyle razy synowie go oszukiwali. Ale też co się dziwić? Człowiek zbiera tylko to, co sam sieje. Jakub, którego imię znaczy chytry, wiele razy sam poszukiwał. Poszukiwał swego ojca Izaaka i wyłudził od niego błogosławieństwo. Poszukiwał swego brata Ezawa, postępem zabierając mu pierworodztwo. Poszukiwał swego teścia Labana, który nawiasem mówiąc nie był lepszy od Jakuba. I tak się wydawało Jakubowi, że jego synowie znowu prowadzili go w błąd i próbują go oszukać. To tak jest w życiu, że człowiek, który sam oszukuje i kłamie, będzie widział i oszukiwał się w innych tych samych cech. Tym razem jednak synowie Jakuba mówili mu prawdę. Tym razem przynieśli mu tą radosną wieść. Biblia powiada tak, przeczytajmy ten tekst. To jest 1 Mojżeszowa, 45 rozdział, 25 wersetu. Tak więc wyjechali z Egiptu i przybywszy do ziemi kananejskiej, do Jakuba, ojca swego, i oznajmili mu, Józef żyje, jest władcą całej ziemi egipskiej, lecz serce jego nie wzruszyło się, gdyż im nie uwierzył. A gdy powtórzyli wszystkie słowa Józefa, które wypowiedział do nich, i gdy ujrzał wozy, które posłał Józef, aby go przewieziono, ożywił się duch Jakuba, ojca ich, i rzekł Izrael, najważniejsze, że syn mój Józef żyje jeszcze, pójdę go zobaczyć, zanim umrę. Co przekonało Jakuba o prawdziwości wypowiadanych słów, a przede wszystkim o tym, że jego umiłowany syn żyje, ten, który był dla niego umarły, teraz okazuje się, że żyje, a w dodatku jest jeszcze władcą całego Egiptu. Tak jak mówiłem też i w Zielonym Święta, to były te wozy. Wozy pełne darów i żywności. Kiedy Jakub je zobaczył, jak Słowo Boże powiada, ożyło serce jego. I to jest piękny obraz, jak mówiłem, te Zielone Święta, uczni Jezusa, którzy chociaż słyszeli o zmartwychwstaniu Jezusa, ich serca pozostawały niewzruszone do momentu, gdy nadszedł dzień wylania największego daru niebios, to jest Ducha Świętego. I serca uczniów pańskich wtedy ożyły, by z mocą i odwagą głosić Boże Słowo. Dlaczego dziś wspominam tą historię? Chciałbym, abyśmy na moment do niej powrócili i przeczytali ostatnie polecenie Józefa przed powrotem braci do ziemi kananejskiej, do swego domu. To były ostatnie słowa Józefa wypowiedziane do braci, którzy wracali właśnie do domu Jakubowego. W 1 Mojżeszowej, 45 rozdziale, werset 24 brzmi tak. Potem odprawił braci, a gdy odjeżdżali, rzekł do nich. Co powiedział? Nie kłóćcie się w drodze. Nie kłóćcie się w drodze. To jest temat dzisiejszego zwiastowania. W zasadzie planowałem ten tekst użyć na którymś kazaniu ślubnym, ale tak mi się jakoś nie wypadało wypowiadać na temat kłótni małżeńskiej w dniu ślubu młodych ludzi. Na nowej drodze życia młodej parze życzymy szczęścia, powodzenia, miłości i pewnie młodzi nawet nie spodziewają się tego, a też nie oczekują tego, że na wspólnej drodze mogą znaleźć się również i takie momenty, gdzie będą się po prostu kłócić. To kazanie dzisiaj kieruję do siebie, bo lubię się kłócić. To jest moja wada. Mówię to poważnie. Z żoną też czasem się kłócimy. I to jest złe.
Dlatego też w pierwszej kolejności też chcę powiedzieć to, co będę mówił do siebie, ale też może ktoś inny skorzysta z tego, abyśmy przyjrzeli się Bożemu Słowu. Czy małżonkowie nigdy się nie kłócą? Czy podobnie jak w dniu ślubu zawsze i w kolejnych dniach, miesiącach, latach panuje radość, uprzejmość, kwitnie miłość, poszanowanie jeden drugiego, pomoc wzajemna? Chyba znamy odpowiedź na to pytanie, prawda, bracia i siostry? Potraktujmy jednak radę Józefa skierowaną do swoich braci bardzo poważnie. Radził swoim braciom w prostych słowach. Nie kłóćcie się w drodze. Nie kłóćcie się w drodze. Wszyscy jesteśmy w drodze, nieprawdaż? Wszyscy jesteśmy w drodze. A więc rada dotyczy nie tylko małżeństwa, lecz każdego człowieka. Nikt zaś tak bardzo nie zdaje sobie sprawy z tego, że jesteśmy w drodze jak człowiek wierzący. Ludzie wierzący wiedzą o tym, że pielgrzymują, że są przychodniami, że są po prostu w drodze. Rodzą się tak, jak urodziła się piękna dziewczynka Adela w rodzinie brata Kaczmarków i umierają, tak jak w mojej rodzinie bratowa moja, Barbara. Jesteśmy w pewnej drodze. Wszyscy jesteśmy w drodze. I można by zadać owe pytanie, czy wszyscy ludzie się kłócą? Niestety tak. Niestety tak. Być może na liście grzechów wśród ludzi wierzących nie ma zabójstw, rzadziej zdarza się cudzołóstwo, kradzieże, chociaż takie się zdarzają. Ale czy inne, jak mówimy, takie ciężkie grzechy zdarzają się? A kłótnie, czy zdarzają się i traktujemy je jako grzech? Bo przecież my się nie kłócimy, czasem mówimy. My tylko głośno rozmawiamy. My tylko głośno wypowiadamy nasze zdanie. My chcemy udowodnić naszą rację i postawić na swoim. Popatrzmy na to, co mówi Pismo Święte. Zarówno zabójstwo, pijaństwo, wszeteczeństwo, bałwochwalstwo są równe jak i wrogość, spór, gniew czy właśnie, a więc kłótliwość, które zalicza się do uczynków ciała. W liście do Galacjan znamy ten fragment w 5 rozdziale od 19 wersetu. Mamy wymienione uczynki ciała. Popatrzmy na nie jeszcze raz. Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, a więc kłótliwość, prawda? Odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już i przedtem zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czasem mówimy, że to chodzi tylko o zabójców. No, cudzołożników też, prawda? Przeteczników. Ale ci, którzy się kłócą, ci, którzy się gniewają, ci, którzy, tak jak czasem mówimy, prowadzą jakiś ostry spór, czy kłótliwość, spór, właśnie, wrogość, gniew mają być mniejszym grzechem od tych, które uważamy za grzechy ciężkie? Zwróćmy uwagę, że we wszystkie wymienione uczynki ciała przynoszą jednakowe skutki. Apostoł Paweł pisze, ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czy można więc lekceważyć grzechy kłótni, sporów, zwady czy też wrogości? Skąd biorą się tego rodzaju grzechy? Pismo Święte nie pozostawia nam żadnej wątpliwości i złudzeń. Kłótnie i spory i wszelkiego rodzaju właśnie nie biorą się stąd, że ja mam rację i muszę koniecznie ją wykrzyczeć, ale mają swoje źródło w naszej cielesności. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł ubolewa nad brakiem porozumienia i jedności pomiędzy braćmi. Popatrzmy, co pisze w pierwszym rozdziale, werset 10 i 11. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was, A dalej w trzecim rozdziale pisze tak. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz nie może, jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Dlaczego? Bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Podobnie pisze apostoł Jakub w 4 rozdziale, werset 1, pytając, skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? I kiedy patrzymy na te napomnienia, możemy różnie zareagować. Jaki był efekt napomnienia chociażby apostoła Pawła zboru w Koryncie? Okazuje się, że Koryntianie nie za bardzo przyjęli się napomnieniami Pawła. Raczej sytuacja się jeszcze bardziej pogorszyła. Niektórzy zaczęli podważać autorytet apostoła, a nawet go lekceważyć i odmawiać mu prawa bycia sługą Bożym. Tak myślę, że Koryntianie nie byli pod tym względem lepsi od nas, a my od nich. Często przecież się nam zdarza lekceważyć napomnienia, jakie płyną ze Słowa Bożego. Z przekrością trzeba stwierdzić, że w obecnych czasach coraz słabiej do naszych sumień przemawiają Boże prawdy, które nagminnie łamiemy i lekceważymy. A mówię czasem, no to takie drobne grzechy, no takie nieważne, wszyscy ludzie to robią, a więc ja mam do tego prawo. A nawet kiedy słyszymy takie kazania, jak w zeszłą niedzielę, które stawiają, jak to jedna siostra powiedziała, zbór do pionu, ostre, mocne, no to mówimy, dobre słowo, no ale czy z nim coś robimy? Czy ono zmienia nasze życie? Czy to napomnienia docierają do nas? Rok po napisaniu pierwszego listu apostoł Paweł pisze następny list, bardzo osobisty list. My znamy go jako drugi list do Koryntian i zapowiada w nim przyjście do zboru i rozprawienie się z przeciwnikami, fałszywymi braćmi i nauczycielami, którzy rościli sobie prawo do miana apostołów, tymczasem byli to zwykli uzurpatorzy. Tu kłótnie, jak sądzę, bywają najczęstsze i najbardziej głośne. W zborze ich nie słyszymy, ale możemy być pewni, że w naszych domach są to spory najczęstsze i najbardziej głośne. Spory i kłótnie w tym obszarze naszego życia są chyba najbardziej powszechne. Czy są dzisiaj wśród nas małżeństwa, które z ręką na sercu mogą powiedzieć nie, nigdy się nie kłóciliśmy? Dobrze, że brata Waldka nie ma, bo pewnie on by podniósł tylko rękę, tak? Nigdy nie podnieśliśmy na siebie naszego głosu? Nie mówię tu o rokoczynach, choć i takie bywają. Skąd biorą się kłótnie małżeńskie? O co najczęściej małżonkowie się kłócą? Wiecie, na forach internetowych pojawiają się, pewnie złośliwi mężowie wypisują takie niesprawiedliwe sentencje typu takiego. Posłuchajcie. Małżeństwo to związek, w którym jedna osoba ma zawsze rację, a druga to mąż. Również król Salomon w bardzo szowinistyczny sposób ocenia kobietę i pisze tak. Kłótliwa kobieta jest jak stale cieknąca rynna. Albo w innym miejscu. Kobieta, która hańbi swego męża, jest próchnicą jego kości. Pisze również, że mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą. Dla mężczyzn zaś daje taką swoistą, szowinistyczną radę. Pisze tak, lepiej mieszkać na pustyni niż z kobietą swarliwą i zrzędną. Śpieszę się więc z prostowaniem, że nie jest to jedyna ocena kobiety przez Salomona. W wielu miejscach pochwala mądrość kobiet, zachwycając się jej cechami, zaradnością, zewnętrzną pięknością, dzielnością i postawą godną naśladowania. Byłoby wielką niesprawiedliwością, gdybyśmy przyjęli schemat. Kobieta jest kłótliwa, gadatliwa, wiecznie rządząca, głupia, natomiast mężczyzna zrównoważony, opanowany i mądry. Biblia podaje wiele przykładów mądrych kobiet i głupich mężów. Wspomnę chociażby małżeństwo Nabala i Abigail. Po zatarciu, jaki miał król Dawid z Nabalem, właśnie postawa jego żony Abigail zapobiegła rozlewowi krwi. Abigail pada do nóg Dawida i tak tłumaczy swoje złe zachowanie swego nieokrzesanego męża. Mówi tak, Niech mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, Nabala, gdyż tak jak jest jego imię, tak jest on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem, a ja, twoja służebnica, nie widziałem sług mojego pana, których ty wysłałeś. Trudno dziś chyba ocenić, ale podejrzewam, że Nabal nie był jedynym głupcem, który kiedykolwiek żył na świecie. Podejrzewam nawet, że w naszych dzisiejszych czasach Nabali jest znacznie więcej, niż byśmy mogli sądzić. Czy mądrość ma coś wspólnego z kłótliwością? Jak najbardziej. Pięknie to wyraził Jakub, który pisze w swoim liście w 3 rozdziale od 13 wersetu tak. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swoimi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdy. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki czyn zły. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój. Dlatego też Biblia powiada tak, unikajcie zwady, unikajcie kłótni, unikajcie sporów. I dodaje, że tylko człowiek głupi lubi się kłócić. Przy powieściach w 20 rozdziale jest napisane, trzymać się z daleka od zwady przynosi każdemu chlubę. Lecz każdy głupiec lubi się sprzeczać, tak mówi król Salomon. Co więc bywa najczęstszą przyczyną kłótni małżeńskiej? Wiele rzeczy. Odmienność poglądów, nieodpowiednie zachowania, brak akceptacji egoistycznych nawyków współmałżonka, forowanie zwyczajów, jakie wynosimy z naszych domów, rozrzutność finansowa. Ileż to razy małżonkowie na ten temat się kłócą, kiedy mąż niesie wypłatę, a żona następnego dnia już nie ma pieniędzy, tak? Albo odwrotnie. Uzależnienia jednego z małżonków, czasem bardzo przykre, a czasem drobne i błahe sprawy. Powodów może być tysiące, tysiące, naprawdę. I co wynika z tych kłótni? Co wynika z tej kłótni? Wbrew temu złemu zachowaniu, jedna w kłótni jest pozytywna. Może będziecie zaskoczeni, że to mówię, ale jest. Jedna pozytywna rzecz jest w kłótni. Psychologowie powiadają tak. Jeśli małżeństwo się kłóci, to jeszcze dobra oznaka. Bo świadczy o tym, że im jeszcze zależy. Zależy na zmianie sytuacji, na zmianie postawy partnera. Bo jeśli przestaje się kłócić i nie zależy jednej czy drugiej strony na wspólnej rozmowie, to już jest bardzo, bardzo tragicznie. Każda jednak kłótnia, i to musimy zdać sobie sprawę z tego, rani osoby biorące w niej udział. Kłótnie sprawiają oddalenie się ludzi od siebie. Pan Jezus powiada tak, znamy ten werset. Każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy, co robią? Upadają. Każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy upadają. I tu potrzeba mądrości, by dom budować, a nie własnoręcznie go rozwalać. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile cichych tragedii dzieje się za murami ludzkich domów. Cóż z tego, że dorobiliśmy się pięknych pałaców, kiedy w środku jest niezgoda, kłótnia, brak porozumienia czy pojednania. Salomon pisze tak, lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. Prawda to czy nie? Lepsza jest potrawa z jarzyn, a przy tym miłość, niż karny wół wraz z nienawiścią. Człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór. A w innym miejscu powiada tak, lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Wielu mężów i żon zgadza się z stwierdzeniem Salomona i powiadają, na cóż mi te luksusy, kiedy nie mogę znaleźć porozumienia swoim własnym współmałżonkiem. Żyjemy pod jednym dachem, ale zupełnie oddzieleni od siebie. Brak zrozumienia, ciągłe kłótnie prowadzą jedynie do rozpadu każdego małżeństwa. Czy ma sens i ostrzeżenie, i ta rada, którą czytaliśmy, rada Józefa, tylko nie kłóci się w drodze? Jak najbardziej. Oby tak było. Innym polem kłótni mogą być nasze kontakty z innymi ludźmi. To jest nie tylko małżeństwo, to kontakty z innymi ludźmi. Tymi ludźmi to mogą być sąsiedzi, nasza dalsza rodzina, współpracownicy, a nawet i przyjaciele. Cichy spór i zazdrość doprowadziły do morderstwa pomiędzy braćmi. Pamiętamy tą historię. Kain zabił swego brata Abla. Od wieków ludzie prowadzili ze sobą spory i kłótnie. O co najczęściej się kłócili? O pastwiska, o źródła wód, o pieniądze, o wpływy, o stanowiska i o wiele różnych innych rzeczy. Czasem z tych powodów dochodziło nie tylko do kłótni, ale też do rękoczynów, do walk, a nawet i całych wojen. Popatrzmy na niektóre przykłady. Oto Abraham i Lot, stryj i bratanek. Spór rozpoczął się od ich pasterzy, ale pośrednio dotyczył także tych dwóch mężów, którzy byli bliską przecież rodziną. Słowo Boże powiada tak, lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama, a pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Peryzici mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota, niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. A jeśli ty chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Abraham jest przykładem człowieka, który za wszelką cenę, nawet za cenę własnej szkody, chce uniknąć sporu i kłótni. Jesteśmy jego naśladowcami? Próbujemy go naśladować? Widzimy potem, jak Bóg błogosławi Abrahama właśnie z powodu takich decyzji i jak potoczyły się losy Lota, który pierwszy wybrał, choć nie miał do tego prawa. Biblia wyraźnie o tym mówi. A Nowy Testament właśnie zachęca nas do takiej postawy, uległości. W liście do Tytusa w 3 rozdziale, w wersecie 2, Paweł napisał tak, aby o nikim źle nie mówili, nie byli, jacy? Kłótliwi, ale ustępujący, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. A Paweł dodaje w liście do Filipian, i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Bracia i siostry, czy przychodzi nam łatwo taka postawa? Każdy w naszym sercu może sobie odpowiedzieć, czy taka postawa przychodzi w naturalny sposób, czy przychodzi łatwo? Chyba jeśli jesteśmy szczerzy, powiemy niestety nie. Niestety nie. Czasem słyszy się wprost przeciwnie opinię. Kiedy dwoje się kłóci, to jeden mówi po moim trupie. Po moim trupie. Mnie się to należy. Nie odpuszczę. Choćby cały świat, nie odpuszczę. Do końca życia nie odpuszczę. O co ludzie najczęściej się kłócą? Jeśli nie wiadomo, o co się chodzi, to chodzi pewnie o pieniądze. Biblia powiada, miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. To ciekawe stwierdzenie. Trzeba kiedyś tutaj z tego miejsca chyba więcej ten temat powtórzyć, prawda, czy rozszerzyć. Miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Wszelkie zło bierze się z umiłowania pieniędzy. Dziwne to słowo, ale to jest Boże Słowo. A wszystko zaczyna się od zazdrości i poprzez kłótnie i często prowadzi potem do czynów zupełnie haniebnych. Pamiętamy, do Pana Jezusa kiedyś przyszedł człowiek i chciał, by Jezus powiedział jego bratu, by ten podzielił się majątkiem. Pamiętacie tę historię, prawda? Pewnie wiele razy ten człowiek rozmawiał ze swoim bratem, może nawet kłócił się o majątek, ale teraz zdesperowany szuka ostatniej deski ratunku w Jezusie. Co Jezus mu mówi? Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjeńcą nad wami? Powiedział też do nich, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Piękne stwierdzenie. Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Prawda to? Czy nieprawda? Doświadczamy tego? Tak się wydaje, że o obfitości dóbr zależy życie. Jeśli mam, no to wtedy jestem panem, prawda? Nie, nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Znowu zacytujmy króla Salomona, który powiada: chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa Panu, bywa nasycony. Czy wiecie, że chciwość jest grzechem? Chciwość jest grzechem. A Biblia chciwców nazywa bałwochwalcami. Inną przyczyną kłótni może być niezadowolenie z okoliczności, w jakich się znajdujemy. Egoistyczna troska jedynie o siebie samego. W czasach, gdy Mojżesz wyprowadził lud na pustynię, w pewnym momencie zabrakło wody i lud zaczął szemrać i głośno okazywać swoje niezadowolenie. Biblia powiada tak: lecz zbór nie miał wody, zebrali się przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: obyśmy to byli pomali wtedy, gdy nasi bracia pomali przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomali, my i nasze bydło? I dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli, jabłek, granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? W Nowym Testamencie również spotykamy ludzi, którzy byli niezadowoleni i którzy szemrali, to w zborze. W pierwszym zborze z powodu zaniedbania wdów przy codziennym usługiwaniu, a ludzie pomiędzy ze sobą zaczęli szemrać i kłócić się. Tak więc widzimy, że są różne przyczyny niezadowolenia i kłótni. Salomon w wielu wersetach wymienia przyczyny kłótni i sporów pomiędzy ludźmi. Nie mamy dzisiaj czasu, by wszystkie te wersety czytać, ale zacytuję, bo to jest ciekawe, tylko to, co według Salomona powoduje kłótnie. Są to tak, musicie mu wierzyć, jeśli ktoś będzie chciał odejść tego do odpowiednich wersetów. Co powoduje kłótnie? Nienawiść, zuchwałość, porywczość, przewrotność, oszczerstwo, szyderstwo oraz taka rodzynka. Co powoduje kłótliwość? Wino. Popatrzmy krótko na ten wątek. Salomon pisze tak: wino to szyderca, mocny trunek, to wrzaskliwa kłótnia i nie jest mądry, kto się od niego zatacza. Kto mówi biada, kto mówi ach, u kogo jest kłótnia, u kogo skarga, kto ma rany bez powodu, kto ma zaczerwienione oczy, ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winne mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Pewnie wszyscy zaobserwowaliśmy, że człowiek pod wpływem alkoholu staje się bardzo rozmowny, prawda? Mówi to, co myśli, nigdy nie powiedziałby tego po trzeźwemu, ale jak się napije, to zaczyna o tym mówić. Niestety, często też pijąc, nawet z tak zwanymi, w cudzysłowie, przyjaciółmi, wylewa swoje żale i dochodzi do kłótni, a potem do rękoczynów, a nawet i zabójstw. Alkohol zabiera trzeźwość myślenia, dlatego Biblia powiada, by człowiek żyjący nie upijał się i nie przesiadywał w gronie ludzi tego pokroju. I krótko, bracia i siostry, jeszcze na jeden obszar kłótliwości chciałbym zwrócić uwagę, gdzie kłótliwość może wystąpić i chciałbym o tym powiedzieć i na tym zakończyć. Tym obszarem i miejscem, tak jak już wspomniałem, może być Kościół, może być zbór pański. Czy w zborze się ludzie kłócą? Co jest najczęstszą przyczyną sporów i kłótni w Kościele? Myślę, że są to ambicje poszczególnych członków. Nikt nie pozwala, by ktoś bez przyczyny targał jego dobre imię. Każdy chce być ważny, każdy walczy o swój honor. Już w czasach Jezusa uczniowie w drodze do Jerozolimy, zamiast myśleć o ich mistrzu, który szedł na ukrzyżowanie, a oni o tym wiedzieli, kłócili się między sobą o co? Kto z nich ma być największy? Później w listach Nowego Testamentu czytamy o ludziach, którzy lubili odgrywać przodujące miejsce pomiędzy braćmi. Ci właśnie zniecali spory i kłótnie w zborach. Innym problemem pozostaje nasze zrozumienie Słowa Bożego. Na tym tle dochodzi do wielu ostrych dyskusji, a nawet i kłótni. Ale Biblia każe nam tego rodzaju sporów unikać. Apostoł Paweł pisze do Tytusa tak: a głupich rozpraw i rozwodów i sporów i kłótni o zakon unikaj, unikaj. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Ileż to różnych sporów i kłótni o zrozumienie Słowa Bożego. Tak działo się w historii Kościoła kiedyś w przeszłości i tak dzieje się aż do dnia dzisiejszego. Przez różne zrozumienie Pisma powstają podziały pomiędzy braćmi, jak też stronnictwa i całe denominacje. Ale apostoł Paweł powiada, że nasza wiedza jest tylko cząstkowa. Teraz widzimy jakby zwierciadle, niewyraźnie. I kłótnie o zakon nie prowadzą ani do pokoju, ani do jedności. Tak więc, jeśli mamy świadomość, bracia i siostry, że jesteśmy w drodze, chciałbym sobie to dedykować, chciałbym to i wam dedykować. Przyjmijmy tą radę starego Józefa, który powiada: nie kłóćcie się w drodze. Nie kłóćcie się w drodze. Amen.